ksiądz proboszcz powiedział, czyli kapłańskie pogaduchy.
Zaprasza ksiądz Krzysztof Neumann
i księża wikariusza.
Super. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy ponownie. 4 tygodnie szybko minęły, można powiedzieć. Kolejne audycje, nasze kapłańskie pogaduchy. Oczywiście przy kawie zachęcamy również Państwa, abyście przygotowali sobie pyszną kawę. Drodzy Państwo, w studiu Radia Rodzina dzisiaj gościmy kolejnych księży wikariuszy naszej diecezji kaliskiej. Zawsze na początku tej audycji Państwu przedstawiam księży i podobnie uczynię dzisiaj. Otóż zaprosiłem księdza wikariusza Łukasza Urbana oraz księdza wikariusza Grzegorza Kaczorkiewicza.
Szczęść Boże.
Dzień Boże.
Witam księży bardzo serdecznie. Już tradycyjnie na początku księża sami się przedstawią, troszeczkę opowiedzą o swoim kapłaństwie, swojej drodze kapłańskiej, swojej pracy duszpasterskiej. To zaczynamy. Księże Łukaszu, ksiądz jest starszy od księdza Grzegorza, prawda? Niewiele, ale starszy.
Cały rok.
Cały rok nawet, świetnie. Księże Łukaszu, imię, nazwisko znamy. Jaka parafia, gdzie ksiądz służy jako kapłan, gdzie pracuje? Słuchamy.
Od momentu święceń jestem na parafii Marii Magdaleny w Krotoszynie, gdzie proboszczem jest ksiądz Andrzej Szymankiewicz. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha księdza proboszcza.
No, na pewno będzie słuchał.
Nie przyznałem się, że tu jadę.
To się dowie, prędzej czy później, tak? Słuchamy dalej. Ksiądz Grzegorz.
Pochodzę z parafii Goszczanów świętego Marcina. Obecnie posługuję w parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Od lipca, jest to moja druga już parafia.
Pierwsza parafia była?
W Sycowie świętych apostołów Piotra i Pawła.
Ile lat ksiądz tam pracował?
W Sycowie byłem 2 lata i teraz od lipca miałem zmianę, jestem w Kaliszu.
Ma ksiądz pewne porównanie, prawda, pracy w Sycowie i pracy kapłańskiej, duszpasterskiej w Kaliszu. Nie będę pytał, gdzie się lepiej pracowało, czy pracuje, bo to jest niewłaściwe tutaj pytanie. Ale na pewno jest pewna różnica, tak?
Jest bardzo duża różnica. Przede wszystkim inna mentalność ludzi, czuć, że to są inne strony. Wiemy, że nasza diecezja jest zlepkiem kilku diecezji, tak, dlatego też czuć te różnice, kiedy wędruje się po diecezji. No i druga różnica to jest taka, że tam pracowałem w zespole, gdzie było 4 księży, obecnie jestem sam z proboszczem i mamy jeszcze emeryta na parafii.
Tak, i w tej parafii, w której ksiądz jest obecnie teraz, parafii pod wezwaniem świętego papieża Jana Pawła II w Kaliszu, to jest parafia stosunkowo oczywiście młoda, parafia, w której rozpoczęto budowę kościoła, tak? Budynku kościoła.
Tak jest. Jest to kościół jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II.
Tak, no to też taka właśnie ciekawa sprawa, wyjątkowa sytuacja. Wotum za pontyfikat, tak, świętego Jana Pawła II. Ale wróćmy jeszcze do księdza Łukasza, który już powiedział, że pracuje w Krotoszynie, w parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny.
Najmłodsza parafia w Krotoszynie.
Tak jest, najmłodsza parafia w Krotoszynie. Tam też jest piękny kościół, prawda, nowo wybudowany, tak? Dobrze mówię?
Tak jest.
Piękny kościół i ksiądz trafił tam jako neoprezbiter. Zaraz po święceniach. Jest ksiądz tam już 3. rok, tak? Pracuje, rozpoczął się teraz, tak?
Rozpoczął się 4.
Już rok, o, przepraszam. Będzie... 4. rok się rozpoczął, 4. rok pracy w tej parafii. Jakie ksiądz ma wrażenia? Bo taka pierwsza parafia dla księdza jest zawsze bardzo, bardzo ważna. Jak się ksiądz realizuje tam pod względem kapłańskim, duszpasterskim?
Kiedyś miałem się z takiego określenia, czy było jakieś dla mnie dziwne, kiedy księża mówili, że pierwsza parafia to jest taka pierwsza miłość
tak,
dla księdza.
Tak mówiono i mówi się dalej.
I mówi się dalej. Dzisiaj no, chyba muszę to potwierdzić, no bo mimo wszystko pierwsze doświadczenia, ta zasada pierwszych połączeń chyba obowiązuje, jest również dla nas jako dla księży, jak dla każdego człowieka pewnym takim wyznacznikiem. To, co jest pierwsze, do tego nabieramy w pewien sposób sposób staje się takim pryzmatem, przez który potem będziemy postrzegali wszystko inne. I muszę powiedzieć, że tak, na pewno tak będzie też u mnie, no bo doświadczenie będzie poprzez już pierwszą parafię, to co się zdobywa, pierwsze doświadczenia, nieopierzony ksiądz z pewnymi takimi ideałami swoimi, jedne są dobre, drugie są złe, to trzeba wszystko zweryfikować i dopiero później można powiedzieć, że można zacząć pracować.
Tak, i tu trzeba powiedzieć, że ta pierwsza parafia jest dlatego tak ważna, ponieważ jak się po tym idzie na kolejne parafie, to będziemy porównywać, tak, z tą, bardzo często tak jest właśnie, z tymi pierwszymi latami kapłaństwa i również z tą pierwszą parafią. A poza tym, jak człowiek trafia jako taki młody kapłan, no prezbiter właśnie na tą pierwszą parafię, to ma bardzo dużo w głowie różnych pomysłów duszpasterskich, które pragnie zrealizować i właściwie, że tak powiem, można się wyszaleć duszpasterską, prawda? Wówczas, co ksiądz Łukasz sądzi na ten temat? No, trzeba jeszcze proboszcza słuchać, wiadomo, to jest wiadoma sprawa, bo proboszcz też zawsze tutaj kieruje całą pracą duszpasterską, a wikariusz jest współpracownikiem proboszcza.
Dobrze, jeżeli można liczyć na księdza proboszcza, bo i kiedy jest przykładem, to naprawdę pomaga w takim nastawieniu, też odarciu z takich ideałów, które są nastawienia gorącej wody, nie? Takiego wspomnianego zapału. Takie coś, że pierwsze, że teraz ja zmienię świat, ja tak, tutaj jestem zbawcą tej parafii, ja jestem już...
Najlepiej wiem, jak to zrobić.
Dokładnie, wchodzi młodość, taka pewna ideowość i to nie jest do końca dobre. Bardzo fajnie jest, kiedy potrafi się to jakoś chyba ustopować, żeby nie wypalić się na początku, bo znamy też takie przykłady, takie sytuacje, kiedy wchodzi się z wielkim impetem i tak potem jest. Życie weryfikuje, co może prowadzić do jakichś takich słabych sytuacji, kiedy ten zapał upada i może się w końcu cały wyczerpać i nie starczy nam już sił na nic innego, tylko na...
Oczywiście. Księże Grzegorzu?
Myślę, że to jest też taka cecha młodzieńczej miłości po prostu, że człowiek jest porywny, gwałtowny, chce mu się, nie ma problemu, żeby dla swojej ukochanej zimą skoczyć do morza i wypłynąć z różą w ustach. No taka jest miłość młodzieńcza i spójrzmy, że święty Jan pod krzyżem był jako jedyny z apostołów, bo był najmłodszy. On najbardziej kochał właśnie tą młodzieńczą miłością, która nie zważała na niebezpieczeństwa, że może skończyć tak jak jego mistrz.
W tych naszych takich młodzieńczych planach, bardzo często ambitnych, właśnie pojawia się wtedy ksiądz proboszcz i czasami troszeczkę tak nas uspokaja, tak? Pomyślmy może...
Niczym dobra teściowa.
Właśnie. Troszeczkę nas sprowadza na ziemię.
Ale to jest... To
tak,
jest dobre,
tak
to jest naprawdę to jest
tak.
Dobre, bo można
tak
powiedzieć,
sądzę.
Że niektórzy, no właśnie, że mówi się o proboszczach tak, że oni duszą czasami. Może tak być, jasne, ja nie mówię, że tak się nie zdarza, ale to jest
że nie każą czegoś zrobić, tak, wikariuszowi?
Na przykład, nie?
Ani chce ksiądz za spokój, prawda, to tak żeśmy mieli przez lata, to niech tak zostanie. Niech będzie tak, jak zawsze
tak,
było,
tak
prawda?
Zawsze. Tego nigdy nie było, albo tak zawsze było.
Bo ksiądz tutaj wymyśla różne historie. Myślę, że takie sytuacje też się mogą zdarzyć. Takie są te nasze kapłańskie pogaduchy. Przeżywamy Wielki Post, taki kolejny okres duszpasterski w roku liturgicznym, w roku kościelnym, bardzo ważny czas, który ma nas przygotować do obchodów Triduum Paschalnego i do obchodów przede wszystkim uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa. Wielki Post, to co wybrzmiało tak bardzo mocno w środę popielcową, to są właśnie też praktyki pokutne, a zatem modlitwa, post i jałmużna. Myślę, że każdy z nas też wspomina swoje takie lata dziecięce czy młodzieńcze, w jakiś sposób przeżywaliśmy właśnie czas Wielkiego Postu, nasze uczestnictwo chociażby na nabożeństwie Drogi Krzyżowej czy Gorzkie Żale. No właśnie takie pytanie. Księża, chodziliście, jak byliście takimi młodymi ludźmi na Gorzkie Żale?
Nie mam się do czego przyznawać. Chodziłem.
Chodziłem.
Prawdopodobnie dlatego, że one były zaraz po mszy świętej, na którą razem z rodzicami uczęszczaliśmy codziennie w parafii. Pochodzę z Kotłowa, to jest wiejska parafia tutaj w naszej diecezji. I zaraz po mszy świętej po prostu był śpiew w tego szkierzali, więc automatycznie człowiek wiedział, że zostaje się na tym nabożeństwie, jest Wielki Post. To przygotowuje też człowieka w pewien sposób do przeżywania i to po prostu naturalnie było. Tak? Cała rodzina zostawała na Goszkiżalach, mm-hmm. przygotowywaliśmy się to. To był specjalny, niezwykły czas w ciągu roku, w którym to nabożeństwo było i to nie sprawiało jakichś trudności nawet. Po prostu tak było.
No właśnie, księże Grzegorzu, jak to księdza wyglądało?
U mnie dokładnie tak samo w Goszczanowie. Goszkiżale były po mszy świętej, więc też automatycznie się zostawało. I muszę przyznać, że jak zostałem kapłanem, to dla mnie było pewna nowość. Nie miałem świadomości, że w niektórych parafiach te Goszkiżale to jest zupełnie osobna godzina, nie połączone z mszą świętą, że na Goszkiżalach jest kazanie pasyjne. Tego też u mnie nie było, więc na nowo jakby w seminarium i później w kapłaństwie odkrywałem to nabożeństwo. Nie ukrywam, że Goszkiżale to moje ulubione nabożeństwo ze wszystkich, więc bardzo chętnie zawsze uczestniczę.
Tak, ja osobiście też uczęszczałem, byłem ministrantem, więc to takie było ciekawe takie dla mnie właśnie nabożeństwo. Ono właśnie było osobno po południu, ale też po tym nabożeństwie sprawowana była msza święta. Pamiętam, mnóstwo ministrantów brało udział w tym nabożeństwie Gorzkich Żali. Zaznaczmy, że nabożeństwo Gorzkich Żali jest takim typowo polskim nabożeństwem. Właściwie w innych krajach, kościołach nie jest odprawiane, tylko właśnie w Polsce. I trzeba przyznać, że to nabożeństwo gromadziło i gromadzi, mimo że teraz mamy te obostrzenia, limit związany z pandemią, to jednak to nabożeństwo gromadzi, przynajmniej tutaj, w naszych rejonach, sporo ludzi.
To jest ciekawe, jesteśmy już po pierwszej niedzieli, czyli po pierwszej części Gorzkich Żali, tak zazwyczaj jest w niektórych parafiach, chociaż w Ostrowie, w Konkaterze zawsze są trzy śpiewane, prawda?
Trzy części.
Tak, z tego to co
jest
pamiętam, to jeszcze
tradycja od lat.
Co było, bo zazwyczaj jest, tak pewnie w większości tutaj u słuchaczy również w parafiach, jest jedna część na jedną niedzielę i co trzeba zauważyć, też głoszę w sąsiednim Lutogniewie kazanie pasyjne. I tak jak u nas, tak i w Lutogniewie zauważono, że naprawdę jest sporo osób na tym, nawet w porównaniu do lat przedpandemicznych, nowa era, tak możemy sobie powiedzieć, przedpandemicznych, jest zdecydowanie było więcej niż nawet wtedy, kiedy tych obostrzeń gdzieś nie było. Nie?
Tak jest.
Zainteresowanie chodzi o zainteresowanie ludzi.
Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, no to jest forma oczywiście modlitwy, bardzo taka lubiana przez ludzi, przez wiernych, bo na Drodze Krzyżowej też jest sporo uczestników wiernych, nawet właśnie w tej obecnej sytuacji. Zresztą są to też takie nabożeństwa, które można sobie samemu też odprawić, na przykład, tak? W domu, czy Droga Krzyżowa, myślę, że tak samo Gorzkie Żale, więc jest też taka możliwość.
No właśnie, to jest trochę ciekawe, to mnie w tym roku zastanowiło, że no Wielki Post zazwyczaj kojarzy się z pokutą, jakimś umartwieniem, no to jest coś człowiekowi takie nieprzyjemne, szczególnie teraz, kiedy byśmy chcieli mieć rozrywkę, żeby taki luz pewien, nie, tak raczej zabawa, nie myśleć o problemach, a Gorzkie Żale tak by temu przeczą i to zainteresowanie, które jest chociażby czy na Drodze Krzyżowej, czy na Gorzkich Żalach, czy w ogóle Wielki Post, Środa Popielcowa w naszej parafii to jest jeden, przynajmniej w krotoszyńskiej parafii, to jest jeden z dni, których jest najliczniejszy w kościele. Najliczniejszy w ciągu dni.
Udział ludzi. Frekwencja.
Frekwencja.
Bardzo duża.
Nawet tyle nie ma, no ośmielę się powiedzieć, na święta jak Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc.
Myślę, że to pewnie prawie w każdym kościele tak jest.
To jest ciekawe.
I w każdej parafii Środa Popielcowa. I
skąd to się bierze? No właśnie, że takie potrzeba też człowieka do tego, żeby jednak może trochę refleksji, zastanowienia się nad sobą, że...
Myślę, że tak. Ten gest też posypania głowy popiołem jest taki bardzo jasny, jest taki wymowny i też przemawia do ludzi, do wiernych, do człowieka, do każdego z nas, taki zewnętrzny gest, który też zachęca nas, żebyśmy jednak podjęli jakieś postanowienia, poprawy, nawrócenia. Tak myślę, że w wielu przypadkach nie tylko zatrzymujemy się na tym zewnętrznym geście posypania głowy popiołem, ale że jednak za tym idzie też takie nastawienie wewnętrzne, czyli przemiana serca, myślenia, czyli mówiąc tak ogólnie, staramy się dążyć do jakiegoś nawrócenia w swoim życiu.
Warto zwrócić uwagę, że wiele ludzi też niestety w Wielkim Poście myli pojęcie nawrócenia z postanowieniem, bo na przykład ktoś mówi, że w Wielkim Poście nie będę palił papierosów albo pił alkoholu, bo codziennie piłem, no to to jest nawrócenie, że ja nie będę pił, a nie postanowienie, bo ja mam nawracać się codziennie, każdego dnia. Natomiast postanowienie ma dotyczyć właśnie odmówienia sobie na przykład jakiejś przyjemności, która nie jest grzeszna na co dzień, ale ze względu właśnie na miłość do Pana Boga, na dyscyplinę, na ćwiczenie swojego charakteru, przyniesie dobry skutek w moim życiu.
W orędziu Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post właśnie papież przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna są warunkami i znakami nawrócenia. Modlitwa, post, jałmużna. Proszę księży, zatrzymajmy się też nad tym problemem postu, tak? Jak rozumiemy i jak właściwie powinniśmy rozumieć, czym jest post? Bo zazwyczaj tak potocznie rozumiemy post jako wstrzemięźliwość od spożywania potraw mięsnych i mamy tu na myśli ten post taki każdego piątku, czy post ścisły, który jest w środę popielcową i Wielki Piątek. Spróbujmy tutaj porozmawiać właśnie, czym tak naprawdę jest post, jak powinniśmy rozumieć sprawę postu.
Ja kiedyś usłyszałem takie zdanie, które bardzo mocno do mnie przemówiło, że post jest po to, żeby człowiek na nowo nauczył się jeść w sposób prawidłowy. I kiedy człowiek odkryje tą prawdę, to rzeczywiście tak jest. Często, przynajmniej ja tak miałem i myślę, że większość z nas miała, że potrafi iść do lodówki, pełna jest lodówka i mówi, kurczę, nie ma co jeść, może bym kebaba zamówił, a może pizza, może sushi. A jeszcze jak w dodatku ogląda się różnych programów kulinarnych, tu Magda Gessler gotuje, tu Pascal jakiś, tu Makłowicz,
tak jest, tak.
To już w ogóle i w tym kontekście właśnie post, ja rozumiem, że to nie chodzi tylko o jedzenie,
jasne,
ale żeby na nowo odnaleźć smak życia, żeby życie na nowo zaczęło mi smakować.
Czyli żeby życie zaczęło na nowo mi smakować, to nieraz trzeba sobie właśnie czegoś odmówić, tak? Z czegoś najpierw zrezygnować, żeby...
Tak, właśnie tak rozmawiałem z jedną panią w parafii, że ten czas pandemii, który teraz przeżywamy, mieliśmy te ograniczenia, kiedy ludzie nie mogli uczestniczyć w mszach świętych, bo były te bardzo mocne limity, 5 osób czy tam 15, zależy od kościoła. I ona właśnie mi mówi, że ten post od liturgii, od mszy świętej, od udziału w nabożeństwach sprawił, że ona poczuła taki głód, taką tęsknotę za tym i ona nigdy sobie nie zdawała sprawy, jak ważne to jest w jej życiu. Obecność, udział w tych nabożeństwach, w mszach świętych, w przyjmowaniu komunii świętej, że mówi właśnie, że taki post jej był potrzebny, żeby ona na nowo odkryła tą taką miłość do Pana Boga właśnie w sakramentach.
I trzecia sprawa, ksiądz Łukasz jeszcze chce dopowiedzieć.
Tak, bo kiedyś właśnie przeczytałem, chyba to też jest u papieża Franciszka, że post jest związany bardzo ściśle z ubóstwem. Wydawało mi się, że to jałmużna ma nastawiać mnie na ubóstwo, a tu jednak nie. Papież tam zauważył, że to post jest na ubóstwo, czyli u Boga. Post ma na nowo, bo post przecież nie jest tylko związany, tak jak tu Grzesiu przed chwilą stwierdził, że tylko z jedzeniem, nie? Przecież post mogę również mieć od innych rzeczy, od muzyki, od filmu, od jakichś przyjemności. Post mogę mieć też od jakichś rzeczy, które mnie jakoś zaspokajają, choćby swojego hobby, tak? Chociaż no, nie zawsze trzeba z tego zrezygnować, ale jeżeli to zasłania mi pewien hierarchię wartości, to o to chodzi, żebym ja stał się ubogi, czyli na powrót u Boga. Nie, że ja sam sobie, dzisiaj bardzo lubimy stawiać na samowystarczalność, na indywidualność moją, że ja daję sobie radę, a post ma na powrót, tak jakby, ja tak to odkrywam, na powrót wrócić mnie Panu Bogu, tak jakby, nie, żebym ja się oddał Jemu, że to nie ja sam sobie wystarczam, nie ja sam sobie zapewniam byt tutaj, nie, wszystko zależy od Niego. Post, chociaż dziękuję Ci, Panie Boże, za to, co mam, że mogę zjeść, mogę się ubrać, mogę posłuchać muzyki, bo przecież też mamy do tego możliwość, no to jest to Twój dar, nie? Na powrót wraca mnie do Pana Boga. Ubóstwo.
I w ten sposób jakby przeszliśmy do jałmużny. Papież w orędziu na Wielki Post, papież Franciszek, zaznacza, że najwyższym wyrazem naszej wiary, nadziei jest miłość wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz współczuciem dla każdego spotkanego człowieka. I Ojciec Święty nazywa miłość porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który usposabia do dzielenia się i komunii. Miłość jest darem nadającym sens życiu oraz pozwala spojrzeć na osoby pozbawione środków do życia jako swoich bliskich, z którymi należy się podzielić tym, co posiadamy w radości i prostocie. wiem, czy księża zauważyli, ale zawsze, kiedy przy kościołach, w parafiach organizowane są takie dodatkowe zbiórki pieniężne, my mieliśmy w konkatedrze ostatnio taką zbiórkę właśnie w niedzielę. Poprosili rodzice chorego Jakuba, dziecko 2,5-letnie, rdzeniowy zanik mięśni. Poprosili, żeby, czy można by taką zbiórkę przeprowadzić na leczenie właśnie dziecka tego chłopca. I odzew jest zawsze bardzo duży. I teraz też tak było. Kilka razy takie zbiórki żeśmy przeprowadzali i zawsze jest bardzo duży odzew i ofiarność parafian jest też spora, wielka. Czyli potrafimy jednak z siebie wykrzesać właśnie tę dobroć, tę miłość i rozumiemy to, tę miłość do człowieka, ta jałmużna jako pomoc właśnie okazana drugiemu człowiekowi. Często jako pomoc taka materialna, konkretna. Miłość porywem serca, księże Grzegorzu.
Myślę, że człowiek w swojej naturze ma coś takiego, że chętniej pomaga w tym, czego sam też doświadcza. I kiedy na przykład właśnie zbieramy jakieś ofiary dodatkowe na jakieś chore dziecko, jakiś ciężki przypadek, każdy z nas w swoim życiu doświadcza cierpienia, rozumie to, ktoś w rodzinie choruje, lżej, ciężej, ale my to dobrze czujemy, więc ta ofiarność rzeczywiście chętnie dajemy, bo sami byśmy chcieli, żeby nam ktoś w takiej sytuacji pomógł. Ale warto zwrócić uwagę, że kiedy na przykład jest zbiórka dodatkowa gdzieś na misję w Afryce, na jakiś kościół gdzieś tam, bo trzęsienie ziemi, to ta ofiarność jest dużo mniejsza, ponieważ to, no, to nie jest bliskie naszemu sercu, bo my nie czujemy tego głodu afrykańskiego na przykład.
Coś
nie?
W tym jest, tak, tak. Nie czujemy tego trzęsienia ziemi, które
tak,
gdzieś tam...
to nie jest część naszego życia i dlatego to tak...
Był. To prawda, rzeczywiście coś takiego też można zaobserwować, ale myślę, że to jest wielka radość właśnie, że ludzie jednak otwierają serca i składają te konkretne ofiary pieniężne na pomoc właśnie chociażby dla tego czy innego chorego dziecka.
Myślę, że właśnie tak jak papież Franciszek pisze, że miłość jest porywem serca i tak jak mówiłem na początku audycji, że ten poryw serca jest najbardziej widoczny u młodych ludzi, u tej młodzieńczej miłości. I myślę, że papież też ma trochę to na myśli, żeby na nowo odkrywać w sobie tą pierwotną, szaleńczą, młodzieńczą miłość, która nie boi się stracić wszystkiego, żeby coś zyskać w zamian i to jeszcze więcej. A my jako już osoby starsze później, to tak bardziej statecznie, rozważnie się, czy to rzeczywiście tak, no, żeby jak stracę, to będę miał za co. Często tak proboszczowie myślą, nie no, tu wydatki, tyle, czy ja zainwestuję, no to czy będę miał na ogrzewanie zimą i tak dalej, nie? Młody tak nie myśli. Młody chętnie straci wszystko, bo tak bardziej ufa, że jakoś mu się to opłaci.
I na tym polega ta młodość i taka jest piękna.
Dlatego papież też do tego nawołuje.
Także księża są tutaj młodymi ludźmi, kilka lat kapłaństwa i rzeczywiście coś w tym jest, że tak ta hura bardzo często. No a ten starszy już troszeczkę tak zawsze z pewnym dystansem kalkuluje i tak dalej. Przecież to się wyrównuje, ta młodość z tym doświadczeniem, to wszystko gdzieś tam się spotyka.
A może warto jeszcze taka myśl, podziękować tej audycji wszystkim wiernym, którzy nas słuchają, wszystkim ludziom, którzy dzielą się swoim życiem, swoimi pieniędzmi z nami. No trzeba tak powiedzieć, to, bo przecież księża no, nie utrzymuje się z niczego innego, jak z waszych, drodzy kochani, datków.
W ogóle parafia, to, kościół, parafia. Głównie z ofiar wiernych.
Tak, z ofiar wiernych. Przecież to jest wszystko to, że ktoś dobrowolnie oddaje, bo przecież nikt do nikogo nie zmusza. Chce oddać część, bo czuje się odpowiedzialny, bo czuje się poryw serca chociażby, żeby się podzielić tym, co ma. I myślę, że my jako księża nieraz zapominamy, nieraz jest to takie bardzo nieprzyjemne akurat sprawa, ale myślę, że należy to o tym pamiętać i czuć wdzięczność przede wszystkim, bo to jest też wymiar kościoła.
Tak jest. I z tym dzieleniem się wiernych członków kościoła właśnie z parafią mamy do czynienia, szczególnie teraz w czasie pandemii, obserwujemy to, że jednak ci ludzie, którzy są obecni w kościele, są obecni na mszy świętej, którzy zbyt łatwo się tak nie dyspensują z obecności na niedzielnej mszy świętej, nie rezygnują, ale są, trwają, że oni też to rozumieją właśnie te nie tylko duchowe sprawy, ale również te materialne potrzeby parafii czy kościoła. I ma ksiądz rację, my nieraz o tym zapominamy, to trzeba wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, że składamy wszystkim tym ludziom serdeczne Bóg zapłać za ich troskę, za ich obecność, za ich też właśnie zrozumienie. Proszę księży, właściwie koniec naszej audycji bardzo dziękuję za księże obecność, za podzielenie się swoimi myślami, uwagami. Poruszyliśmy dzisiaj, myślę, wiele spraw. Wszystko to, co mówiliśmy, co dzieje się wokół nas, to jest czas właśnie Wielkiego Postu, który dla każdego z nas ma stać się drogą nawrócenia, modlitwy, dzielenia się naszymi dobrami z drugim człowiekiem. Mamy to czynić po to, aby powrócić do wiary, w bliską obecność Chrystusa, o czym również w swoim orędziu na Wielki Post pisze Ojciec Święty Franciszek. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tej audycji, za uwagę i zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A ksiądz proboszcz powiedział, czyli kapłańskie pogaduchy.
Zaprasza ksiądz Krzysztof Neumann
i księża wikariusza.